Dlaczego Jezus musiał umrzeć? Ważne, żeby zadać sobie może jeszcze pytanie pierwsze. Za kogo, czy dla kogo Jezus umarł na krzyżu?
Dla nas.
Dla nas. Dla kogoś jeszcze? Czy za kogoś jeszcze? Słuchajcie, najczęściej będziemy mówili za nas, za mnie. Będziemy mówić za ciebie, za wybranych. Będziemy mówić, że za grzeszników. Będziemy mówić, że za wszystkich ludzi na świecie. Po prostu tych powodów będziemy naprawdę odnajdowywać dużo, dużo więcej. Ale one wszystkie tak naprawdę, jak zwrócicie uwagę, skupiają się na człowieku. Wszystko, co tutaj mamy, na mnie, czy tam za ciebie, za mnie, za ciebie, za wybranych, za grzeszników, za wszystkich ludzi na świecie, czyli generalnie cały czas mówimy o nas. Ale Jezus umarł jeszcze dla kogoś, dla Ojca. I słuchajcie, specjalnie tutaj napisałem za mnie, za ciebie, za wybranych, za grzeszników. Chodzi mi o ten za. Mógłbym napisać dla mnie, mógłbym napisać dla ciebie, dla wybranych, ale gdy użyłbym słowa dla, to stawiałbym samego siebie w troszkę lepszym świetle. Bo gdy mówię dla, bym powiedział dla, znaczy, bo ja na to zasłużyłem na przykład, jestem dobry i w ten sposób Bóg mnie chce wynagrodzić, w jakiś sposób, jakby przypisuję sobie taką z tyłu, gdzieś ja nie mówię, że na głos jest mówione, ale gdzieś tam z tyłu głowy, że ja nie jestem taki zły. Natomiast jeżeli użyję za, to ja stawiam się trochę niżej. Bo ja coś nabroiłem i za mnie ktoś poniósł karę, tak, na tym krzyżu. Za mnie. Nie dla mnie, w sensie, bo ja na to zasługuję, tylko za mnie. Tak, bo ja coś zbroiłem. Tak? Dlatego użyłem tutaj wszędzie zwrotu za. Oczywiście, tak jak powiedziałem, gdybyśmy napisali dla, to w języku polskim byłoby to też poprawnie, tak? Ale moje odczucie jest takie, że zmienia się troszkę sens, gdy się bardzo temu przyjrzymy. Oczywiście nie musicie się z tym zgadzać, ale tak myślę. Większość właśnie uważa osób, że Jezus umarł za nas. Większość osób tak uważa. I niewątpliwie jest to prawda. Jednakże Jezus umarł również ze względu na Boga Ojca. Może was troszkę zaskoczę, ale Pan Bóg miał pewien problem. I ten problem napisałem go w cudzysłowiu. Dlaczego w cudzysłowiu? Ponieważ tak naprawdę Bóg nie ma problemu. Bóg w tej chwili mógłby zakończyć świat, i byłby sprawiedliwym, pełen miłości i tak dalej. Na czym polegał zatem problem? Problem to myśmy sami stworzyli. Człowiek przez swoje nieposłuszeństwo stworzył, jeszcze raz powtarzam, w tym cudzysłowie. Dla nas to jest problem, bez tego cudzysłowia. A dla Boga to taki problem, powiedzmy, w cudzysłowie. Bóg stworzył nas, by mieć z nami bliską więź. Nie wiem, czy jeszcze zwrócili uwagę, jak czytamy zaraz pierwsze wersety Biblii, Księgę Rodzaju, kiedy czytamy o stworzeniu świata, czy pamiętacie, za pomocą czego tworzył Bóg świat? Słowa. Niech się stanie, niech się stanie, niech się stanie, niech się stanie, niech się stanie i tak dalej. A co się stało, kiedy doszedł do człowieka? Czy powiedział też, niech stanie się człowiek? No właśnie. Można powiedzieć, ulepił nas sobie, czyli zaangażował się. To już nie było tylko słowo. To była też czynność, którą wykonał. Jakkolwiek ona może dalsze wydaje prozaiczna i tak dalej, ale Bóg zajął się nami, można powiedzieć, osobiście. Wziął nas do ręki, z prochu ziemi, że tak powiem, i nas sobie ulepił. Tak, nas sobie ulepił, stworzył sobie człowieka. Po co? Żeby mieć właśnie z nim bliską więź, bliską relację. Znajdziemy już pierwsze słowa o tym w dekalogu. W dekalogu wyraźnie powiedział: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole. I tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Zwróćcie uwagę, że no pewnie, tak jak powiedziałem, nie widzicie tego, ale wyraz zazdrosny wytłuszczyłem. Oczywiście w Biblii znajdziecie pełno wersetów mówiących o miłości Boga do człowieka, tak? Ale ja zajmę się specjalnie tutaj dekalogiem, tylko na chwilę. Co to znaczy zazdrosnym? Byliście kiedyś zazdrośni? Czuliście kiedyś zazdrość? Taką uczucie zazdrości, tak? Nie mówię o tym, że ktoś coś ma, ja nie mam tego, nie o to mi chodzi, tylko w relacji między ludźmi. Ja podam wam prosty przykład. Wszyscy ci, którzy są w małżeństwie, którzy może dopiero się zakochują, pierwsze miłości przeżywają, oni najczęściej właśnie podlegają pod zazdrość, najczęściej się pojawia w ich sercu. Bo gdybym dzisiaj miał patrzeć na, nie wiem, na swoją żonę, która może nie adoruje, bo to byłoby już za dużo powiedziane, ale zwraca dużo uwagi, powiedzmy, na jakąś inną osobę, płci przeciwnej, czyli mężczyznę, no to na początku może by to tam nie było nic wielkiego, tak? Ale jedno spotkanie, drugie, trzecie i cały czas tak się kręci przy tej osobie, no to zaczęłbym być może nie od razu podejrzliwy, ale na pewno byłbym zazdrosny. Powoli. Im dłużej by to miało miejsce, tym moja zazdrość prawdopodobnie byłaby coraz bardziej autentyczna. Aż w pewnym momencie przerodziłaby się do tego, że powiedział: słuchaj, kochanie, czy ty czasem nie za dużo poświęcasz uwagi? Młodzi, którzy się poznają, to samo. Tak? Nie mówię o kiedy chodzą w narzeczeństwie, albo jeszcze przed narzeczeństwem, tak? Jak to w tak zwanym czasie chodzenia. Chcielibyście być zawsze, żeby ta druga osoba, która wam się podoba, którą się interesujecie, którą być może planujecie przyszłe życie, wiążecie jakieś plany, chcecie, żeby była z wami, a nie z kimś innym. I kiedy macie ją coraz mniej, albo ona zbyt mało czasu poświęca wam, zaczynacie być zazdrośni. O ten czas. Tak? O ten czas. Ja powiem wam nawet taki prozaiczny przykład jeszcze z własnego życia. Ja już byłem nawet zazdrosny o czas u mojej żony. Wiecie kiedy? W nauczaniu właśnie zdalnym. Ja miałem tylko takie proste przedmioty, gdzie mogłem troszkę bardziej lightowe jakby potraktować, mogłem jakąś prezentację krótką przygotować, puścić i gra. No ale małżonka niestety nie, ona miała inne przedmioty, bardziej ścisłe i ona potrzebowała po lekcjach dużo więcej czasu na to, żeby się przygotować. Więc ja skończyłem lekcję, małżonka skończyła lekcję, ale ona badała inne lekcje. Bo ona siedziała w podręcznikach, w jakichś innych tam notatkach i przygotowywała kolejne lekcje dla poszczególnych tych. I jeżeli to był tydzień, powiedzmy, no dobra, to się zniosło, znalazłem sobie jakieś tam zajęcie, ale im dłużej to trwało, wiecie, że trwało to bardzo długo, zaczynałem być zazdrosny o ten czas, który ona spędza nie ze mną już, chociaż jest w tym samym domu, ale spędza z komputerem i spędza, można powiedzieć, z pracą, a nie ze mną. Ona nie musiałaby nic o mnie mówić kompletnie, ale byłaby wolna od tych zajęć, a byłaby ze mną. Tak? I może byśmy coś powiedzieli, może byśmy sobie, nie wiem, wspólnie kawę wypili i tak dalej, wspólnie. Nie, kochanie, zrobić ci kawę? Tak. No to masz, no to cześć. Nie? I odchodzę, bo ona ma przygotowywanie do lekcji. Więc słuchajcie, z czego wynika zazdrość? Z ogromnej miłości. I Bóg też powiedział, że jest Bogiem zazdrosnym. No nie powiedział tego bez powodu. On nie chciał dzielić swojej miłości i miłości człowieka względem Niego pomiędzy innymi jeszcze bogami, jakimiś innymi cudami. Bóg jest jeden. Nie ma innych bogów, ale człowiek sobie stworzył innych bogów, tak? I o tych bogów Bóg jest zazdrosny. Bóg przez duże B. Bóg miał problem. Czyli na czym tak naprawdę polegał ten problem? Słuchajcie, problem polegał na tym, że Bóg przychodzi do nas z miłością, aby nas zbawić. Ale kochani, to jest pewien problem. Bóg nie jest tylko Bogiem miłości. Jest też świętym, sprawiedliwym, prawym Bogiem, który właśnie z powodu swej natury musiał nas zniszczyć. Dlaczego? Bo żeśmy zgrzeszyli. To grzech tak naprawdę spowodował, że zostaliśmy wyrzuceni z raju i zapanowała nad nami śmierć. Od tego momentu. Tak? Od tego momentu zapanowała nad nami śmierć. Bóg wyraźnie powiedział, że możecie brać wszystko, co chcecie z ogrodu, ale nie bierzcie owocu z tego jednego drzewa, bo pomrzecie. Od tego momentu, od momentu nieposłuszeństwa, pojawiła się w życiu człowieka, w naturze człowieka, śmierć. W poprzedniej naturze śmierć nie miała nad nami żadnej władzy, bo jej po prostu nie było. Od momentu naszego nieposłuszeństwa do naszej natury wtargnęła śmierć. Można również powiedzieć, że człowiek miał problem. Bóg stworzył nas z pragnieniem, czyli my mamy pragnienie, aby Go poznać, aby doświadczać w Nim pełni. Przychodzimy więc do Boga, aby otrzymać zbawienie. Ale z powodu swej natury, Bóg, który jest miłością, ale też sprawiedliwością, jest prawie święty, musiał nas zniszczyć. Czyli zobaczcie, dwa punkty widzenia, gdyby od strony Boga, Bóg, który nas kocha, jest sprawiedliwy, przychodzi, stworzył nas po to, żeby mieć z nami relacje, ale przez nasz grzech musiał nas zniszczyć. Gdyby nie Jezus, to my jesteśmy, dobra, urodziliśmy się, ale nasz koniec jest jawny, nie ma żadnego problemu, my wszyscy wiemy, gdzie idziemy. Gdyby nie było Jezusa, wracamy w proch, unicestwienie i tak dalej. Druga śmierć, tak, bo mamy jakby dwie śmierci. Biblia mówi o dwóch śmierciach. Człowiek też ma problem, bo człowiek z kolei pragnie bliskości Boga, ale mój grzech, twój grzech powoduje, że ty podchodząc do Boga, niestety zostaniesz zniszczony przez tego Boga. To jest bardzo trudne do zrozumienia. Musimy to, za chwilę będziemy to składać troszkę na czynniki pierwsze. Bardzo często, słuchajcie, pada takie pytanie, jak kochający Bóg może posłać kogokolwiek do piekła? Najczęstszy argument osób, z którymi się rozmawia, najczęściej osób niewierzących, a nawet ateistów. Jak kochający Bóg może posłać kogoś do piekła? Odwieczne pytanie. A czy zadaliśmy sobie kiedyś pytanie, jakby z drugiej strony? Jak sprawiedliwy, prawy i sprawiedliwy Bóg może zezwolić grzesznikowi w całej swojej obecności? Czy to jest w ogóle możliwe? Problem polega na tym, że nigdy nie patrzymy na tę kwestię z tej strony, gdyż jesteśmy egocentryczni. Wszystko, co postrzegamy, czym się kierujemy, jest nastawione na postrzeganie ku nam, ku naszemu dobru. Nie patrzymy na to, co Bóg, generalnie mówię tak o ludziach, tylko skupiamy uwagę na sobie, nie na Bogu, na sobie. I tu powstaje właśnie ten problem. Przez to, że jesteśmy egocentryczni. Nie patrzymy nigdy z perspektywy Boga, tylko własnej. Abyśmy my to mieli korzyść, to przecież Bóg jest dobry, mógłby zrobić to, to, tamto, pak, ciach i załatwione, prawda? Zobaczycie, że to nie jest takie proste. Właściwie Bóg zrobił wszystko, co trzeba zrobić. Ale to tak jak powiedziałem w dalszej części. Ale nasza perspektywa postrzegania, czy patrzenia na świat, nie powinna być perspektywą jakby zawsze naszą. Bo i nie egocentryczną, tylko jakby powinniśmy starać się patrzeć z perspektywy Bożej. Co Bóg jak gdyby widzi w tej sytuacji, co On by może zrobił. Jest taki nawet film, pada takie pytanie, gdyby, znaczy może nie pytanie, decyzja postępowania, że kiedykolwiek będę miał podjąć jakąś decyzję, zadam sobie pytanie, co Jezus zrobiłby na moim miejscu? Czyli to jest ustawienie perspektywy nie już mojej, co ja bym zrobił, tylko co Jezus by zrobił na moim miejscu. I w tym momencie pojawia się nowa zupełnie perspektywa, już nie egocentryczna, tylko chrystocentryczna. Ważne, co chciałby Jezus, jak On by rozwiązał dany problem, a nie ja. Jak zatem myśleć o Bogu? Kim jest Bóg? No i odpowiemy, że Bóg jest miłością, Bóg jest prawdą, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest wszechpotężny, wszechmocny, wszechwiedzący, Bóg jest czysty, Bóg jest święty, Bóg jest i tak dalej, moglibyśmy sobie wymieniać. To, co teraz powiedzieliśmy, to są atrybuty Boga. To są atrybuty Boga mówiące, jaki jest Bóg. Niestety, ale człowiek w swojej poznawaniu świata jest zbyt ułomny, tak niestety muszę to nazwać, i to dotyczy to też mnie, abyśmy mogli samodzielnie poznać, jaki jest Bóg. Jesteśmy zbyt ograniczeni umysłem, niestety, choć możemy być naprawdę bardzo inteligentnymi ludźmi. Ale nasze postrzeganie tego świata, którego nie widzimy, jest prawie że zerowe. I nigdy byśmy nie odkryli Boga, kim On jest, jaki On jest, gdyby Bóg sam tego nie zrobił. Wiecie, w jaki sposób? Nie. On pokazał siebie, opisał, można powiedzieć, jeżeli tak można określić to, samego siebie za pomocą swojego słowa. Zawsze mówimy, chcesz poznać Boga? To czytaj Biblię. Czyli tam mamy poznanie Boga. Tam Bóg objawił się nam. W słowie. Opisał samego siebie. I pokazał, jakie są Jego atrybuty. To są Jego atrybuty. Niestety zdarza się również, że często ludzie mówią, że Bóg to suma atrybutów. Gdy dodamy wszystkie Jego atrybuty, to mamy jakby Boga. A to jest nieprawda. Atrybut nie jest częścią Boga. Zwróćcie uwagę, nie można powiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy, to znaczy, że jakaś część Boga jest sprawiedliwością. Nie można powiedzieć, że Bóg jest miłością i myśleć, że jakaś część Boga jest miłością. Nie można również powiedzieć, że Bóg jest prawdą, myśląc, że jakaś część Boga jest prawdą. Słuchajcie, jakiś czas temu miałem rozmowę i ja mówię, że musisz przyjąć to, co Bóg dla ciebie zrobił, bo inaczej nie będziesz zbawiony. Nie możesz dostosowywać Boga do siebie, ty musisz się dostosować do Boga. I słuchajcie, a osoba mi odpowiada, a wcale, że nie muszę. Ja mówię, a dlaczego? Jakiś argument. Bo Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Odpowiada mi, no i ma rację, tak? Jest miłością, ja się z tym zgadzam. Ale ja odpowiadam, ale jest również sprawiedliwy. Ale jest miłością. Jest. Ale jest również sprawiedliwy. Jest prawy. Ale jest miłością. I słuchajcie, z tej rozmowy wynikało, że osoba, czyli mój rozmówca, stawia jakby egocentryzm teraz. Stawia wyżej miłość Bożą, jakby ten atrybut wyżej w hierarchii niż pozostałe. Bo mu lepiej to pasowało. Rozumiecie? Bo on mówi tak, jest, można powiedzieć takie trochę dziwne myślenie, że Pan Bóg sam na siebie ukręcił bata, można powiedzieć. No jest miłość, no to nie może mi nic zrobić. Prawda? No przez miłość mnie nie zabije. No słyszeliście kiedyś kogoś, żeby ktoś z miłości zabił? No chyba, że chory psychicznie powiedział, że nie wiem, on z miłości zabił. Ale w to nikt nie uwierzy. Prawda? Niestety Bóg z miłości mógłby nas zabić. I byłby dalej sprawiedliwy. Ale to też dojdziemy później. Czym jest atrybut? Atrybut jest innym spojrzeniem na to, kim jest Bóg w swojej podstawowej naturze. Słuchajcie, powiem, takie porównanie zrobię. Teraz powiem o naturze człowieka, o swojej naturze na przykład. Zresztą każdy tą samą naturę ma. Ja podam tylko dwa atrybuty naszego ludzkiego ciała. Żeby żyć, muszę oddychać, to jest jedno. I żeby żyć, muszę jeść. To są rzeczy, które muszę zrobić, żeby żyć. Czy mogę jeden z nich wyrzucić? I dalej będę żył? Atrybut jest innym spojrzeniem na to, kim jest Bóg w swojej podstawowej naturze. Podstawowej naturze. Gdy mówimy o miłości, nie chodzi o to, że ta część Boga jest miłością, ale o to, że jest to prawda o naturze Boga. To jest prawda o Jego naturze. Tak jak prawdą jest, że ja muszę oddychać. Jak prawdą jest to, że ja nie mogę bez maski, bez tlenu, bez ekwipunku wejść pod wodę i sobie pływać jak ryba. Więc gdy mówimy o miłości, nie chodzi o to, że ta część Boga jest miłością, tylko o to, że jest to prawda o naturze Boga. Gdy mówimy o sprawiedliwości, nie chodzi o to, że ta część Boga jest sprawiedliwością, ale o to, że jest to prawda o naturze Boga. Każdy atrybut, każdy, jest prawdą o naturze Boga. Nie o jakimś fragmencie tego Boga. To jest Jego natura. Tak, to jest Jego po prostu natura. Mam nadzieję, że nie pomyślicie, że to jest herezja jakaś teraz to, co powiem, bo sam wyświetliłem, że Bóg jest wszechmocny. Co to oznacza? Że wszystko może. A ja wam teraz powiem, że Bóg wszystkiego nie może. Jak myślicie? To jest tylko pytanie. Czy są rzeczy, których Bóg nie może zrobić? Czy są jakieś rzeczy? Bóg nie może uczynić niczego, co jest sprzeczne z Jego naturą. Na przykład Bóg nie może działać z nienawiścią. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością. Bóg nie może odłączyć jednego ze swych atrybutów, a używać innych. Nie może działać w oparciu o swą świętość, nie działając w oparciu o miłość. Nie może działać swojej wszechmocy, nie działając w oparciu o swą sprawiedliwość. Wszystkie atrybuty, które są naturą Boga, zawsze w działaniu Boga nie kolidują sobie. One nie są sobie sprzeczne. Nigdy żaden atrybut nie stanie w sprzeczności z innym atrybutem Boga, z Jego naturą. Nigdy. Po prostu Bóg jest doskonały. My nie. Bóg tak. Teraz wejdziemy za chwilę do czytania słowa. Postaramy się najpierw odpowiedzieć, żeby zrozumieć ten cały proces, dlaczego Jezus musiał umrzeć. Spróbujemy odpowiedzieć sobie, jak stajemy się sprawiedliwi. Najpierw odpowiemy sobie na pytanie, jak stajemy się sprawiedliwi. Posłużymy się tutaj, jeżeli macie słowo, możecie otworzyć. Ja będę czytał dwa tłumaczenia. Z dwóch tłumaczeń będę korzystał. Pierwsza to będzie Biblia Warszawska, ona będzie się tu wyświetlić. Będzie mały tekst, więc go prawdopodobnie nie zobaczycie przy tym świetle. Ale ja go przeczytam. Chodzi o list do Rzymian, trzeci rozdział, wersety od 21 do 26. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących, nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Widzicie, mam niektóre słowa wyróżnione. Można powiedzieć, są to słowa klucze, na których będziemy opierać dalsze rozważania. Dla jeszcze łatwiejszego, myślę, zrozumienia, ja przeczytam dokładnie te same wersety, ale z innego tłumaczenia, z nowego przekładu dynamicznego. Tak? On też tutaj się pojawi. On będzie troszkę dłuższy. List do Rzymian 3:21-26. Biblia NPD, czyli nowy przekład dynamiczny, dobra wiadomość o ratunku w Chrystusie. Dlatego Bóg postanowił w końcu jasno przedstawić, na czym polega Jego sprawiedliwość. Jest ona niezależna od prawa, choć świadectwo o niej znajduje się zarówno w prawie, jak i u proroków. Najwyższy zdecydował bowiem powiązać uznanie człowieka za sprawiedliwego z jego osobistą decyzją zaufania i poddania się Jezusowi Chrystusowi. Tylko w ten sposób Boża sprawiedliwość staje się dostępna dla każdego człowieka. I to bez różnicy, czy ktoś jest Żydem, czy nim nie jest. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. A status sprawiedliwych mogą otrzymać tylko dzięki Bożej łaskawości, z uwagi na odkupienie, które dokonało się w Chrystusie Jezusie. On bowiem dla wszystkich składających w Nim swą ufność i nadzieję stał się z Bożego ustanowienia przebłagalnią, na której mocą Jego krwi zrealizowało się ich odkupienie. W ten sposób Najwyższy objawił, że Jego sprawiedliwość w Chrystusie jest dostępna dla każdego człowieka, ponieważ zgodnie z uprzednim planem swoim przebaczeniem objął wszystkie grzechy popełnione w całym okresie swojej cierpliwości. A uczynił to w tym celu, byśmy w końcu zrozumieli, że tylko On sam, Bóg Wszechmogący, jest sprawiedliwy i sprawiedliwymi czyni tylko tych, którzy swoją ufność i nadzieję składają w Jezusie. Amen. Słuchajcie, tutaj jeszcze, ja wiem, że wam tego nie muszę tłumaczyć, ale taką małą jeszcze dopowiem słowo o wierze. Osoby spoza Kościoła, niewierzące, czy które się jeszcze nie nawróciły, bardzo często źle interpretują słowo wierzę. Oni interpretują to, że jest to intelektualne zaufanie w to, że coś jest. Ale tylko tyle. Czyli mógłbym równie dobrze powiedzieć, że mam, nie wiem, Lamborghini w garażu i wy mi powiecie, wierzymy. Chociaż tego nie widzieliście, ale uwierzyliście. Rozumiecie? To jest intelektualne rozumienie. Natomiast biblijna wiara, to oczywiście też to jest, bo trzeba najpierw w to uwierzyć intelektualnie, tak? Ale ponadto, jak to jest przede wszystkim ufność Jezusowi. Ufność w to, co On uczynił. Poddanie Mu się. Bycie Jego sługą. To jest wiara. To jest wiara biblijna. Nie polega ona na tylko intelektualnym, dobra, wierzę, że tak było. Bo często ludzie mówią tak, wierzę, ja wierzę w Boga, wierzę w Jezusa Chrystusa, czy już jest okej. I nawet jestem dobrym człowiekiem. Więc będę zbawiony, bo Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest miłością i heja, i jest załatwione. Po co nam wszystko inne? Takie są uproszczone. Bo myślą, że jeżeli wierzą, że Bóg istnieje, to już wystarczy. Jeżeli wierzą, że Jezus istnieje, że żyje, nawet wierzą, że żyje, to myślą, że to wystarczy. Że oni są tylko intelektualnie przekonani, mentalnie, gdzieś tam w głowie, w świadomości, wiedzą, że to jest prawda. I tylko tyle. Ale nie zwracają na to uwagi, czego Jezus od nich oczekiwał, czego nauczał Jezus, o co prosił, co mówił w ostatnich słowach. Tak nie przywiązują już do tego uwagi. Uważam tylko, że oni wierzą, że był, jest, żyje nadal, że jest Bóg i ja jestem dobry. Mam 10 przykazań wypełnione, powiedzmy, jest ok, good, idę do nieba. I to jest pułapka. Bo ta wiara kompletnie nie ma nic z wiarą biblijną, która mówi o posłuszeństwie, o zaufaniu. Tak? O zaufaniu. Kompletnie nic nie ma tutaj wspólnego. Jeśli chodzi o prawo, o sprawiedliwość. Jest ona niezależna od prawa, choć świadectwo o niej znajduje się zarówno w prawie, jak i u proroków. Zobaczcie, prawo nie stoi w sprzeczności ze sprawiedliwością Bożą. Bo o tym świadczą samo prawo i prorocy. Czyli nie ma sprzeczności żadnej. Tak? Nie ma żadnej sprzeczności. Słuchajcie, żeby mieć teraz relację z Bogiem, potrzebujemy Bożej sprawiedliwości. To znaczy, można powiedzieć, że musimy stać się sprawiedliwi tak jak sam Bóg. Ale to jest nieidealne. Jak każdy człowiek z nas samodzielnie może stać się tak sprawiedliwy jak Bóg, choćby naprawdę nie wiadomo jak się starał? No jest to niemożliwe. I nawet powiem wam dlaczego. Podam wam prosty przykład. Znacie prawdopodobnie, większość zna sprawę tego chłopaka, który był oskarżony o chyba tam morderstwo to było. Mówię o komendzie, to chłopaku, który chyba 18 lat spędził w więzieniu, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Słuchajcie, ja zakładam, że sędzia, który prowadził sprawę, był uczciwy. Naprawdę uczciwy. Że on nie patrzył z perspektywy tego, co mu mówiono, a to jest morderca, tak dalej, niech idzie jak najdłużej do więzienia. Nie. Zakładamy, że on naprawdę był sprawiedliwy. To słuchajcie, na czym polega problem tego sędziego? On nie wie wszystkiego. On ma tylko rozpoznanie cząstkowe znowu. Bo swój wyrok wyda na podstawie tego, co powie prokurator, co być może powiedzą fakty, jakieś dokumenty i tak dalej, może jakieś okoliczności, które się pojawiły, one wszystkie mówiły prawdopodobnie naprzeciw temu chłopakowi. Sąd, sędzia, mając tylko ten obraz, nie wiedząc, że jest autentyczny przestępca na wolności cały czas, na podstawie tego, co tylko mu pokazano, od sprawności prokuratora, przebiegłości można czasem wręcz powiedzieć, i słabej obrony, no podjął taką decyzję, jaką podjął i uznaje, że ona była sprawiedliwa w jego odczuciu. Ale jak się okazało, po 18 latach ona nie była sprawiedliwa. Dlaczego? Bo ten sędzia nie wiedział tego, co było jakby poza salą rozpraw. On nie widział wszystkich okoliczności. Słuchajcie, kiedyś słyszałem dowcip, ja nie będę tego dowcipu opowiadał, bo nie chodzi o dowcip tutaj, ale na studiach prawniczych chodzi taki dowcip, gdzie opisuje się, kim jest każda osoba na sali sądowej. Kim jest pozwany, kim jest oskarżony, kim jest prokurator, kim jest ławnik, kim jest adwokat, kim jest sędzia i tak dalej. Słuchajcie, chciałbym się skupić na tym ostatnim wątku tylko. Wiecie w tym dowcipie, kim jest sędzia? Sędzia to jest osoba, która tak, na niczym się nie zna, poza literą prawa. Na niczym się nie zna, nigdzie nie była, nic nie widziała, a wydaje wyrok. A najfajniejsze jest to jeszcze, że osoba, na przykład oskarżona, czy oskarżona nazwijmy ją, to jest osoba, która tak, była tam, widziała, być może się nawet na tym bardzo dobrze zna, ale nie ma nic do gadania. Bóg natomiast w swojej sprawiedliwości, dlaczego będzie zawsze sprawiedliwy? Bo Bóg jest wszechobecny. Czyli jest wszędzie. Bóg jest wszechwidzący. On widzi wszystko. Bóg jest wszechwiedzący. On po prostu wszystko wie. Dlatego jego sprawiedliwość jest tą prawdziwą sprawiedliwością, tą czystą. My zawsze na ziemi będziemy częściowo ograniczeni. Przez naszą naturę z kolei. Ja nie mogę być w innym miejscu teraz, tak, i wiedzieć, co tam się dzieje. W tym czasie, no chyba, że gdzieś miał jakiś podmiot, ale też do końca nie wiem, co się dzieje. Ja tylko wiem to, co widzę. Ale już tego, czego nie widzę, to już nie wiem. Prawda? Aby mieć relację z Bogiem, sami potrzebujemy tej sprawiedliwości. Czyli sami musimy stać się sprawiedliwi, jak sam Bóg. I co ciekawostka, teraz słuchajcie, teraz zabrzmi to jak herezja, ale zaraz to wyjaśnię i na pewno też okaże, że to nie jest herezja. Słuchajcie, bo w Biblii wiele razy czytamy, że jesteśmy zbawieni przez wiarę. To też do końca nie jest prawda. Gdyby nam tylko i wyłącznie wystarczyła nasza wiara do zbawienia, to Jezus nie byłby nam potrzebny. Gdyby nie było Jezusa, gdyby Jezus nie był sprawiedliwy, to wiara w Jezusa też kompletnie nic by nam się nie zdała. Teraz wyjaśnię dlaczego. Tak naprawdę, słuchajcie, W jaki sposób dostępujemy w tym momencie zbawienia? Dzięki Bożej łaskawości. Łasce przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Łasce przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 24 werset. A statut sprawiedliwych, czyli mówimy, kiedy się stajemy sprawiedliwymi, możemy otrzymać tylko dzięki, uwaga, Bożej łaskawości. To jest po pierwsze Boża łaska. Z uwagi na odkupienie, czyli będzie odkupienie, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. Boża sprawiedliwość, przeczytam wam to, najwyższy, to jest 25 werset, może przeczytam od początku jakby ten werset. On bowiem dla wszystkich składających w nim swą ufność i nadzieję stał się z Bożego ustanowienia przebłaganią, na której mocą Jego krwi zrealizowało się ich odkupienie. W ten sposób, teraz to będzie ważne, w ten sposób najwyższy objawił, że Jego sprawiedliwość w Chrystusie, Jego sprawiedliwość, Jego, czyli czyja? Boga, jest w Chrystusie. Tak? Jest w Chrystusie. I ona jest dostępna dla każdego człowieka, czyli my ją możemy otrzymać. Bożą sprawiedliwość możemy otrzymać tylko i wyłącznie przez łaskę, ponieważ ona jest w Chrystusie. Boża sprawiedliwość. Jezus zawsze był, jest i będzie sprawiedliwy. Dlaczego? Znacie słynne słowa? Bo ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto na mnie patrzy? Patrzy na Ojca. Co zrobił Jezus na krzyżu? Okazał nam swoją łaskę. Jego śmierć, pogrzeb, zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego, wstąpienie do nieba, to była Jego łaska. To była Jego łaska. Nasza wiara to jest tylko ręka, która to przyjmuje. Gdyby Jezus nie był, to teraz wrócę jakby do tego, co powiedziałem, gdyby Jezus nie był sprawiedliwy, nie miałby Bożej sprawiedliwości w sobie, Bożej sprawiedliwości w sobie, nie ludzkiej, tylko Bożej sprawiedliwości, to wiara w samego Jezusa bez tego krzyża kompletnie nie miałaby sensu. Bo tak naprawdę samo odkupienie, do którego dojdziemy za chwilę, dokonało się na krzyżu. Dlatego mówię, że sama wiara nie jest w stanie nas zbawić. Sama wiara. Bez Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy z Biblii usunęli przez Jezusa Chrystusa, przez wiarę, w Jezusa Chrystusa, to koniec. Jest pozamiatane, bo to nie ma sensu już w tym momencie. Tak, wtedy, tak naprawdę wtedy wystarczyłoby pogłębić swoją wiarę. Gdyby nie była potrzeba Jezusa, tylko sama wiara, tak, to wystarczyłoby ją tylko pogłębić. To wyobraźcie sobie, powiedziałem przed chwilą, że uwierzyliście, że mam Lamborghini w garażu. Pogłębcie teraz tą wiarę. No co zrobicie? Ja sobie nie wyobrażam, jak można bardziej pogłębić wiarę w coś, jakby jeszcze, nie wiem, wzmocnić tą wiarę. No się nie da. Po prostu wierzę, no i tyle. Co mam z tym zrobić? Jak można pogłębić wiarę w tylko w świadomość, że coś jest? Tylko. Materialną jakąś świadomość. No, nie, ja nie umiem. Ja osobiście nie umiem. Lećmy dalej w takim razie. Więc to, co powiedziałem, gdyby Jezus nie był sprawiedliwym Synem Bożym, o czym przed chwilą przeczytałem, że jest, nasza wiara nie przyniosłaby nam niczego dobrego, ponieważ wartość wiary nie zależy od tego, kto wierzy, ale w kogo się wierzy. Nie kto wierzy, ale w kogo się wierzy. Dlatego słuszność wiary nie zależy od dlatego słuszność wiary zależy od wiarygodności jej obiektu. A Jezus jest bardzo wiarygodny. Najbardziej wiarygodny. Nie było nikogo w całych dziejach ludzkości bardziej wiarygodnego od Jezusa Chrystusa. I dlatego trzeba, jest to takie trudne dla Żydów na przykład, żeby zrozumieć, że Jezus jest Mesjaszem. I oni mają z tym problem. Także to On był tym Mesjaszem. Oni mają cały czas ten problem. Przejdźmy jeden krok dalej. Co oznacza usprawiedliwiony? Zostać usprawiedliwionym oznacza zostać ogłoszonym sprawiedliwym w świetle prawa. Zostać usprawiedliwionym oznacza zostać ogłoszonym sprawiedliwym w świetle prawa. Kiedy ktoś zostaje nazwany usprawiedliwionym, zostaje ogłoszony sprawiedliwym wobec prawa, jak sam Chrystus. Mówię teraz o biblijnym ogłoszeniu, tak nie, że ja mówię. Tylko jeżeli Biblia ogłasza, że ktoś jest usprawiedliwiony wobec prawa, to jest jak sam Chrystus usprawiedliwiony wobec prawa. Bo gdyby nie był, to słuchajcie, gdybyśmy stanęli przed Bogiem, tak jest, skrót myślowy mamy, stajemy przed Bogiem na sądzie. I Bóg patrząc na nas, patrzy z perspektywy Jezusa. Aha, On jest sprawiedliwym, ja jestem Jego uczniem, tak, więc ja też jestem sprawiedliwy. O tym mówimy, o tym teraz ja mówię, tak, bo ja sam sobie nie będę sprawiedliwy dalej. Ja zawsze będę przez moją naturę, nigdy nie będę do końca sprawiedliwy tak jak Bóg. Jestem niewykonalny. Jezus tak, ale nie ja. Więc kiedy ktoś zostaje nazwany usprawiedliwionym, zostaje ogłoszony zaznaczam, sprawiedliwy wobec prawa jak sam Chrystus. Nie oznacza to z kolei, że ktoś jest uczyniony sprawiedliwym. Czyli, że ty nagle stałeś się sprawiedliwy w sensie właśnie takim, że aha, teraz ty masz też wszechwiedzę, wszechmądrość, wszechobecność i tak dalej, ty teraz twoje wszystkie sądy będą sprawiedliwe. Nie, nie, nie o tym mówimy. Mówimy o czymś innym. Jak Biblia określa fakt, że ktoś jest uczyniony sprawiedliwym? Wiecie jak? Jest to uświęcenie. To jest właśnie uświęcenie. Odkupienie i przebłaganie. To są kolejne hasła, słowa klucze, które zaznaczyłem w tych dwóch wersetach. Słuchajcie, aby zrozumieć, dlaczego Jezus musiał umrzeć na krzyżu, konieczne zrozumienie, czym jest odkupienie, a czym jest przebłaganie. Tymi dwoma hasłami też się zajmiemy. Pierwszym hasłem, jakim się zajmiemy, to jest odkupienie. I ono tak naprawdę jest to czyste pojęcie handlowe, które najczęściej w tamtym czasie, w czasach Jezusa, było używane właśnie na targu niewolników. W Nowym Testamencie odkupienie występuje w trzech znaczeniach. Pierwsze znaczenie, wykupić kogoś z targu niewolników. Czysto to, co przed chwilą powiedziałem. Tak, to jest to najczęstsze. Tak, wykupić kogoś z targu niewolników. Drugie znaczenie kładzie bardziej nacisk na cenę, jaką się płaci za osobę, a nie za samą nią, czyli za samą osobę. Czyli nie tyle osoba jest ważna w tym znaczeniu, tylko cena, za jaką się za tą osobę płaci. I trzecie znaczenie odnosi się do sytuacji, kiedy cena za wykup niewolnika z targu jest tak wysoka, że nigdy więcej ten niewolnik nie może być ponownie odsprzedany w niewolę. I teraz, kochani, odkupienie jest dziełem Chrystusa na krzyżu skierowanym ku człowiekowi. To jest odkupienie. Czyli dzieło krzyża, śmierć na krzyżu, skierowana ku tobie, ku mnie, ku każdemu człowiekowi, to jest odkupienie. Tak? To jest odkupienie. Jezus odkupuje ciebie za bardzo wysoką cenę. Kolejne słowo przebłaganie. Słuchajcie, z tym przebłaganiem to jest pewien problem, bo my generalnie kojarzymy przebłaganie jakby taką, w języku polskim oczywiście mówię, w naszym rozumowaniu, naszym lokalnym. Tylko tak długo prosiłem, tak go długo prosiłem, aż w końcu go zamęczyłem na śmierć, że tak powiem, w cudzysłowie na śmierć. I powiedział, dobra, okej, załatwione, masz, przebłagałem go w końcu. Przebłaganie tutaj nie ma tego znaczenia. Słuchajcie, przebłaganie, ja użyję tutaj synonimu. Zamienię to słowo, żeby było lepiej zrozumiałe. Spełnienie wymagań może. Przebłaganie inaczej, spełnienie wymagań. Może tutaj jeszcze jedną rzecz wam pokażę od razu. Przebłaganie jest dziełem Chrystusa na krzyżu skierowanym nie już ku człowiekowi, tylko ku Ojcu. My cały czas mówimy, że wszystko, co zrobił Jezus na krzyżu, to jest do nas. Nasz egocentryzm się włącza znowu. Tak? Ale Jezus zrobił coś na krzyżu nie tylko dla nas. Powiedziałem na początku, Jezus umarł nie tylko dla nas, za mnie, za ciebie i tak dalej, za tych wszystkich, tylko umarł też dla Ojca. I to jest przebłaganie, to, co robi Jezus na krzyżu, przebłaganie jest skierowane do Ojca, nie do nas. Do nas było odkupienie. Staliśmy się przez śmierć Jezusa Chrystusa sprawiedliwymi i godnymi do tego, żeby stanąć przed Bogiem. Natomiast Jezus jeszcze musi przebłagać Ojca. I to jest przebłaganie na krzyżu i jest skierowane do Boga. Nie już do nas, on nas nie musi o nic błagać. To my musimy go błagać tak naprawdę, ale nie Jezus nas. Więc to nie jest w naszą stronę. To jest przebłaganie, idzie w drugą stronę. Ja bardzo często czytałem, bo w ogóle czytamy te wersety, to tak jakby spłaszczamy trochę przebłaganie i odkupienie. Ja powiem wam uczciwie, że traktowałem jakby tak na zamian to samo. Nie przypatrywałem się na to, że to są dwa różne słowa i one mają kompletnie inne znaczenie. Przebłaganie jest dziełem Chrystusa na krzyżu, skierowanym ku Ojcu. I teraz słuchajcie, kochani, w Starym Testamencie wiecie, jak było przebłaganie, nie? Ze grzechu. Krew, cieląc, zwierząt jakiś tak. Słuchajcie, one miały za zadanie przebłagać Boga. Czyli musiała być ofiara. Coś musiało zostać złożone. Tak? I wtedy dopiero Bóg okazywał swoją przychylność. Tak? Mógł okazać swoją przychylność i grzechy były przykrywane, ale tylko na pewien czas. Dokładnie można powiedzieć na rok, do następnego czasu, kiedy były święta, kiedy składały się te ofiary. O tym mówię właśnie w Starym Testamencie. Rodzaje wymagań, jakie były, tak? Opisuje trzecia księga Mojżeszowa, czyli inaczej księga kapłańska. Przebłaganie. Kiedy czytamy, że Jezus był przebłaganiem za nasze grzechy, można powiedzieć, że Jezus spełnił sprawiedliwe wymagania wynikające z naszych grzechów. Wiecie, jakie było wymaganie prawa za nasze grzechy? Śmierć. I na tym by się skończyło. Słuchajcie, my byśmy mogli, gdybyśmy my poszli na krzyż, to na naszej śmierci by się skończyło. Po prostu byśmy zapłacili tylko karę, nic więcej. I koniec. Nie byłoby nic więcej już. Tak jak samo prawo mówi. Zapłatą za grzech jest śmierć. Koniec. Nie ma nic więcej. Jezus poszedł dalej. Poszedł krok dalej. Kiedy Jezus na krzyżu powiedział: wykonało się. Jego śmierć zapłaciła cenę całkowitego przebłagania świętej, sprawiedliwej, prawej natury Boga, lub inaczej mówiąc, spełniła wymagania tej natury. To były wymagania tej natury. Wiem, że to czasem jest ciężko zrozumieć i nie wiem, przykład teraz, który podam, czy wam to zobrazuje, ale wyobraźmy sobie, że człowiek jest papierem. Papier. A Bóg to ogień. Czy papier może zbliżyć się do ognia? No nie, bo natura papieru spowoduje, że natura ognia go po prostu spali, zniszczy. Tak? I tak można powiedzieć, w takiej sytuacji myśmy byli. My podchodzimy do Boga i teraz, żebyśmy my nie spłonęli, to wymaganie byłoby takie względem nas, żebyśmy to my z papieru stali się ogniem. Bo wtedy staniemy się jakby jednością, prawda? I nas ogień już nie pochłonie, tylko będziemy wspólną. Razem stworzymy całość, tak? Natomiast dopóty nasza natura będzie cały czas, nazwijmy to papierowa, to niestety nie mamy szans zbliżyć się do Boga. Nasza natura musi się zmienić. Musimy się po prostu zmienić. I tą naturę właśnie zmienił, jako przebłaganie zrobił, zaspokoił tą naturę właśnie Jezus, ponieważ Jezus miał tą samą naturę, co Bóg Ojciec. Dokładnie tą samą naturę. On był człowiekiem tu na ziemi, ale w momencie śmierci, dlatego śmierć miała na nim jak gdyby w tym momencie władzę. Ale on miał naturę Boga. I okazało się, że po jego śmierci po 3 dniach sobie zmartwychwstał. I śmierć nie miała na nim władzy już. I jego natura stała się naturą Boga. I on mógł przyjść do Boga, ponieważ on nie był tym papierem, którym myśmy byli. On był Bogiem, ale też był, słuchajcie, ograniczony. Jezus nie mógł w jednym czasie być tu, tu, tu i tam. Jak był człowiekiem. Teraz tak, ale wtedy nie. On był ograniczony. On musiał dojść. On też czuł się zmęczony. On też chciał jeść. To była natura jego ludzka. Tak, bo on otrzymał tą naturę. Ale też był Bogiem. I po śmierci wrócił do swojej pierwotnej natury, czyli tej natury Bożej. Bóg więc, tak sobie zanotowałem tutaj jako notatkę, Bóg mógł więc okazać swą miłość, nie rezygnując ze swej świętości i sprawiedliwości, ponieważ spełniono wymogi Jego natury. Po ludzku można powiedzieć, że kiedy Jezus umarł na krzyżu, zapłacił cenę za nasze grzechy i spełnił wymagania świętej i sprawiedliwej natury Boga, aby Bóg mógł potraktować nas z miłością. Od tego momentu właśnie mogliśmy przyjść do Niego, a Jego zbawcza miłość, Jego własna natura nie musiała nas już zniszczyć. Od tego momentu. Dlaczego? Bo Chrystus za to umarł. Cena została zapłacona. I wtedy Bóg rozwiązał ten problem. Bóg mógł przyjść do nas ze swoją miłością, aby nas zbawić. Dlaczego? Bo wymagania Jego świętej, sprawiedliwej, prawej natury zostały całkowicie spełnione dzięki śmierci Jezusa na krzyżu Golgoty. To zostało spełnione. Dzieło Chrystusa, Jego śmierć na krzyżu ze względu na człowieka zwane jest odkupieniem. Słuchajcie, nie wiem, czy znacie tą historię. Opowiem wam taką historyjkę o pewnym chłopcu i ojcu. Ojciec bardzo kochał swoje dziecko i wystrugał dla niego łódkę. Słuchajcie, i ten chłopiec bardzo się cieszył z tej łódki, tym bardziej, że była przez jego ojca, którego kochał, wykonana. Bardzo często chodził nad pobliską rzekę i tam tą łódkę sobie puszczał. Pewnego dnia, gdy przyszedł na tą rzekę ponownie, żeby puszczać sobie tą łódkę, no nurt nagle zabrał tą łódkę. I łódka poszła razem z nurtem, popłynęła. Chłopiec początkowo biegł za nią, miał nadzieję, że ona może jakimś sposobem dopłynie do brzegu i będzie mógł ją chwycić i wrócić z nią do domu, ale niestety łódka nie zbliżała się do brzegu, tylko bardziej szła jeszcze na środek i jeszcze bardziej, jeszcze silniejszy prąd po prostu porywał jeszcze dalej, szybciej. No i chłopiec wrócił do domu, powiedział wszystko ojcu. Niestety ojciec nie był w stanie mu oddać już tej łódki. No chłopiec był oczywiście smutny i tak dalej. I po jakimś czasie, słuchajcie, ten ojciec razem z tym synem pojechali do miasta. I przechodząc gdzieś tam ulicami, mijali lombard. I nagle chłopiec patrzy w szybę na wystawę i widzi swoją łódkę. I podbiega, szybciutko wbiega do tego sklepu, do właściciela, do sprzedawcy i mówi: proszę pana, ale to jest moja łódka, ja ją chcę wziąć. To jest moja łódka. Niestety sprzedawca powiedział: ale ja ci jej nie mogę dać. Ale proszę pana, ona jest moja. Ja rozumiem, ale ja za nią zapłaciłem. Ona teraz jest moja. I wtedy, słuchajcie, chłopiec oczywiście się rozpłakał, rozżalony, że znalazł swoją łódkę, którą tak kochał, którą tak lubił puszczać na rzece. I do sklepu wchodzi ojciec, wyjmuje portfel i kupuje tą łódkę. I wychodząc, oczywiście wręczył tą łódkę chłopcu, ten oczywiście się radował. I wychodząc ze sklepu, mówi do swojego syna, jak o tej łódce: raz cię stworzyłem, raz cię odkupiłem. Można powiedzieć, że z nami jest dokładnie to samo. Bóg raz nas stworzył, a myśmy zgubili Jego miłość przez nasze nieposłuszeństwo, przez grzech. To spowodowało, żeśmy się oddalili od naszego Boga. Ale Bóg, Jezus, przez śmierć swoją na krzyżu odkupił nas. I teraz można powiedzieć, że Bóg patrząc na nas powie: raz cię stworzyłem i raz cię odkupiłem przez krew mojego Syna. To zrobiłem dla ciebie. To jest to odkupienie. Tak, czyli to odkupienie jest to zapłata za wykupienie z targu niewolników grzechu, gdzie cena jest tak wysoka, że nigdy więcej nie będziemy ponownie odsprzedani w niewolę grzechu. Nie będziemy nigdy odsprzedani. To jest ważne, odsprzedani. My możemy sami zrezygnować. Bo cały czas mamy wolną wolę. Tak ja przynajmniej uważam, możecie się nie zgodzić, ale ja uważam, że człowiek wprowadził nas, jak gdyby Bóg wprowadził nas do siebie, pozwolił nam się zbliżyć, ale my cały czas możemy powiedzieć: nie, dziękuję. Jednak. I odejść. I wtedy oczywiście to odkupienie już nie ma nad nami, moim zdaniem, władzy. bo myśmy się go jakby sami zrzekli, tak, samodzielnie. Natomiast jakiekolwiek poczynania diabła, złego i tak dalej, nawet jeżeli upadniemy, to nie jesteśmy w stanie być już odsprzedani. Bóg nie powie nagle, nie chłopie, ty już tak nabruździłeś teraz, że ja cię jednak z powrotem, idź, do widzenia, nie znam cię. Śmiem twierdzić, że nam to po prostu nie grozi, bo cena została zbyt wysoka zapłacona za nas. Dzieło Chrystusa skierowane ku Ojcu to przebłaganie. Teraz z kolei druga historia, którą też na pewno znacie, na 100% znacie. Ale też opowiem ze względu na to, że mogą słuchać te osoby, które jednak tej historii nie znają i po prostu nie, gdyby użył tego skrótu myślowego, po prostu nie wiedziałyby, o co chodzi. Więc opowiem wam tą króciutką historię o dziewczynie, która... Nie wiem, czy ona jest w ogóle prawdziwa tak naprawdę, czy ona nie została wymyślona, tego nie umiem powiedzieć. Więc słuchajcie, powiem tą historię, która wydarzyła się prawdopodobnie gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, na jednej z autostrad, którą poruszała się pewna młoda dama. I tak sobie jechała i nie wiem, czy się zamyśliła, czy coś, ale w każdym razie w pewnym momencie okazało się, że znacznie przekroczyła prędkość. Znacznie. Została oczywiście natychmiast zatrzymana przez policję, a ponieważ w tym stanie nie wlepia się mandatu, tylko za pewne przekroczenia od razu się idzie na sąd, staje się przed obliczem sędziego, no to ta dziewczyna trafiła po prostu na salę sądową. I kiedy przyszedł czas rozprawy, sędzia zadaje pytanie, czy prawdą jest, że pani przekroczyła tyle i tyle tą prędkość, czy pani przyznaje się do winy? No ona oczywiście świadoma tego, że nie ma nic na swoje usprawiedliwienie i tak dalej, mówi, oczywiście, tak, jestem winna. Więc sędzia, zgodnie z literą prawa, mierzył dużą karę pieniędzy, ale ważne jest to, co się stało później. Sędzia nagle po ogłoszeniu wyroku, po ogłoszeniu ceny, jaką ta dziewczyna musi zapłacić, nagle wstał, zdjął swoją szatę sędziego, odłożył na bok, zszedł do tej dziewczyny, stanął tuż obok, wyjął portfel i zapłacił za tą dziewczynę. Winę wziął na siebie. Co się stało? Okazało się, że sędzią jest ojciec tej dziewczyny. Że sędzią w tej sprawie był jej ojciec. Co tutaj jest bardzo ważne? Ważne jest to, że ten sędzia był sprawiedliwy. Bo przecież, zobaczcie, mógł powiedzieć tak, to jest moja córka, przecież ja wiem, że ona tego świadomie nie zrobiła, to wystarczy jej pouczenie. Ja ją pouczę, będzie dobrze. Ale gdyby to zrobił, to na sali sądowej inne osoby, które za podobne wykroczenie czy przestępstwo zostały ukarane dużo wyższą karą, co by zawołały? To niesprawiedliwe. Dlaczego ona ma tylko pouczenie, a ja mam grzywną taką, że muszę wziąć kredyt na przykład? To jest niesprawiedliwe. W momencie, kiedy tak by mogli zawołać, ale w momencie, kiedy sędzia wstał, stanął obok dziewczyny, pozbył się już jak gdyby tego autorytetu sędziego, już nie był sędzią, tylko stanął jako ojciec i zapłacił za nią cenę. I nikt w tym momencie nie mógł powiedzieć, że sprawiedliwości nie stało się zadość. Nie można powiedzieć, hej, ale to jest niesprawiedliwe. Bo według prawa opłata została uiszczona. Sędzia zszedł, oddał swoją godność sędziowską i został przy swojej córce i zapłacił to. I dopiero później wrócił na swoje miejsce. Podobnie my. Podobnie Bóg postąpił z nami. Jeżeli staniemy przed sądem, sędzia uderzy młotkiem, czyli Bóg uderzy młotkiem, tak jak taką robię wizję jakby sądu, sali sądowej, uderzy młotkiem i zapyta się, winny? To ja odpowiem, winny, jestem grzesznikiem. Więc wymierzam ci zgodnie z prawem karę śmierci, bo zapłatą za grzech jest śmierć. To jest sprawiedliwy wyrok, bo tak mówi prawo. Ale co robi sędzia? Sędzia wydał ten wyrok, na nas ciąży kara śmierci, ale wstaje zdejmuje swoją sędziowską szatę i staje koło nas w osobie swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który nie jest już naszym sędzią, ale jest naszym Zbawicielem. I płaci za nas cenę, którą my powinniśmy zapłacić. Czyli płaci cenę swojego życia. Przelewa swoją świętą, cudowną, nieskalaną krew za nas. Kara była sprawiedliwa, sprawiedliwości stało się zadość. Wszystko było w zgodzie z prawą, z prawem. Bóg był dalej jest miłością, bo jest, bo to przecież nie musiał schodzić, nie musiał być zbawcą naszym, nie musiał stanąć przy nas, tylko powiedzieć, dobra, śmierć, następny. Nie. On dał swojego Syna, stanął, można powiedzieć, przy nas, jako nasz Zbawiciel i zapłacił za nas naszą cenę. I to jest to, co zrobił Jezus na krzyżu. Teraz pytanie, znowu wracamy jakby do pytania postawionego na samym początku. Czy Jezus musiał umrzeć? Musiał. Niestety musiał. Teoretycznie Bóg mógł powiedzieć nie. I byłby sprawiedliwy. On nas by cały czas kochał, ale musiałby nas zniszczyć. Musiałaby nad nami zapanować druga śmierć. Nie mówimy o tej śmierci, którą znamy z codzienności, tak? Nie byłoby zmartwychwstania naszego. Wskrzeszenia. Może byłoby, tylko na sąd, tak? Tylko na sąd, ale po sądzie do jeziora ognistego. To zrobił Jezus na krzyżu. Właśnie to. Jezus nie tylko umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, właśnie to jest to, co powiedziałem, ale też, aby spełnić wymagania Boga Ojca, przebłagać Jego świętą, sprawiedliwą i prawą naturę. Śmierć na krzyżu skierowana ku człowiekowi to jest odkupienie. W tym momencie Jezus odkupuje nas z niewoli grzechu. Śmierć na krzyżu skierowana ku Bogu jest to przebłaganie, czyli zaspokojenie wymagań świętej Bożej natury. Wszystkimi jej atrybutami. Bo Bóg jest święty i nie może być nasza relacja z Bogiem, nie możemy się spotkać z Bogiem, kiedy my nie będziemy uświęceni. Kiedy nie będziemy ogłoszeni, uczynieni sprawiedliwymi, a jesteśmy uczynieni tylko i wyłącznie przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Kończąc to nauczanie, chciałbym powiedzieć, co z tego płynie dla nas. To, co wam powiedziałem, myślę, że pokazało wam, jak bardzo Bóg nas kocha. I przesłanie z Jego czynu, tego wszystkiego, co zrobił na krzyżu, dla nas jest takie, abyśmy my starali się być podobni. Nie będziemy tacy sami. Nie będziemy tacy sami, bo nawet Biblia mówi, największą miłością, okazanie największej miłości jest to, kiedy jeden umiera za drugiego, tak? Kiedy bierze, oddaje swoje życie za innego. Jezus to właśnie zrobił. Okazał nam najwyższy możliwy szczyt miłości. Łatwo jest, też Biblia mówi, że łatwo jest umrzeć za kogoś dobrego. Jeszcze w miarę łatwo. Ale umrzeć za kogoś złego. Wyobraźcie sobie osobę, która, nie wiem, molestuje dzieci, na różne bestialskie mordy i nagle ta osoba jest, nie wiem, skazana na ten, a wy oddajecie swoje dziecko, swoje, które bardzo kochacie. I mówicie, nie, 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 to nie ten człowiek. Weźcie moją córkę, mojego syna, za niego. To jest ten dylemat. My byśmy tego w życiu nie zrobili, bo nasza miłość nie jest doskonała. Ale powinniśmy dążyć do tego, żeby wszelkie spory, wszelkie różne problemy, które mamy, nie były ukierunkowane, żebyśmy na nie nie patrzyli egocentrycznie, co ja. Żeby to nie zawsze moja, że ja był zawsze usatysfakcjonowany. Rozmawiałem wczoraj z jedną osobą, bardzo mi bliską, i ona powiedziała, zauważyła jedną rzecz. Otóż, kiedy ktoś ją atakuje, w jakiś sposób, jakieś pretensje ma, to ona pozwala się spokojnie wygadać, wszystko na siebie powiesić, I ona mówi, ta osoba mówi nagle w tym momencie, miło było z Panią porozmawiać, albo z Panem porozmawiać. Wiem, co chciałby Pan przekazać i tak dalej, słuchajcie, zero agresji. A jak nam czasem ciężko jest ją zablokować, tak? No ty mnie wpys, a ja mam ci co, nie oddać? Ale słuchajcie, mamy odwrót taki, że jak ty mnie, to ja szybko tobie. Jeszcze bardziej, jeszcze żebyś to, a ja cię jeszcze dokręcę. Aha, ja Ciebie nie zaproszę, bo Ty na mnie ostatnio gadałeś. Ja mam urodziny, ale ja Ciebie nie zaproszę, bo Cię nie lubię. No właśnie dlatego, że Go nie lubię, zaproszę. Bo Jezus by Cię zaprosił. Jezus by Cię zaprosił. Jezus by Ci nie powiedział, słuchaj, Ty zrobisz to, tamto. On ma całą litanię. I założę się, że każdy z Was zna tą litanię, bo gdybyśmy tak zasugerowali, że słuchajcie, gdybym miał taką możliwość, wyobraźcie sobie, że mam taką możliwość, że mogę wyświetlić całe Wasze życie teraz na rzutniku, całe. Ale teraz myślę, że dobra, to byłoby za długi film, to ja wybiorę tylko te złe rzeczy. Tylko te złe rzeczy, nie te dobre, te złe. Chcielibyście, żebym to puścił? Bo ja osobiście mówię, że nie. Nie chciałbym. Ale pamiętajcie o tym, że Bóg to wie. Bóg to wie. Dlatego jeżeli ja rozmawiam z kimś i ktoś mi mówi, ale Bóg mnie kocha, Bóg jest miłością, to ja zawsze będę powtarzał, ale jest też sprawiedliwy. Nie można tego rozdzielić. Nie można jakiegoś atrybutu Boga traktować wyżej niż pozostałe. Dlatego uczmy się, bierzmy wzór z naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak rozmawiać, jak prowadzić nasze życie, jak przebaczać, jak szukać zgody, mimo tam, gdzie ktoś nie chce. Jesteśmy uczniami Jezusa. Co robi uczeń? Naśladuje swojego mistrza. Ja wiem, że całe życie będziemy się tego uczyć i pewnie się nie nauczymy tak na 100%. Może po ludzku tak, byś powiedział, o super, no, po ludzku jesteś taki, ale do Boga cały czas jesteśmy daleko. Tak bym mówił przez godzinę, daleko. I to jeszcze byśmy byli cały czas daleko. Starałem się zrobić to najlepiej, jak na chwilę obecną potrafiłem i wierzę, że Pan do tego się przyznaje.